Przy mikrofonie Paweł Bieg. Czas na rozmowę z gościem dnia, którym jest dzisiaj Marcin Majewski, dyrektor Muzeum Archeologiczno-Historycznego w Stargardzie. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam Państwa.
Na wstępie warto przypomnieć, że Narodowy Dzień Zwycięstwa to święto stosunkowo młode, bo obchodzimy je 8 maja pod taką właśnie nazwą dopiero od 2015 roku. I nie brakuje głosów, że w przypadku Polski nie powinniśmy w ogóle świętować, bo w praktyce w 1945 roku przeszliśmy jedynie z rąk jednego okupanta do drugiego.
No, tak faktycznie możemy myśleć, ale z drugiej strony jednak mimo wszystko uzyskaliśmy po pierwsze nowe granice państwowe i odzyskaliśmy jakąś tam niepodległość, będąc jednocześnie w bloku komunistycznym.
A czy jesteśmy w stanie w jakikolwiek sposób zmierzyć straty, jakie poniósł świat w wyniku tego najbardziej krwawego konfliktu zbrojnego?
To do końca jednak nie jest policzalne. Jak wiemy, różne statystyki podają różne liczby, tak samo różne państwa względem swoich narodów podają także liczby. Biorąc pod uwagę ilość osób, która jest zaginiona do dzisiaj tak naprawdę i te, które nie mają konkretnego upamiętnienia, nie jesteśmy stuprocentowo w stanie powiedzieć, ale bez wątpienia był to największy konflikt w dziejach ludzkości.
Nie wiem, jaka broń będzie użyta w III wojnie światowej, ale czwarta będzie na maczugi. Ten gorzki żart Alberta Einsteina robi się niepokojąco aktualny, kiedy spojrzymy na przekomarzanki Korei Północnej z USA. Czy w pana ocenie na przestrzeni dziejów ludzkość uczy się na błędach związanych z wywoływaniem wszelkich wojen?
Tak, ale na krótko. To może troszeczkę było powiedziane
do następnego razu.
Do następnego razu. Dlaczego na krótko? Dlatego, że na krótko, to znaczy na tyle, na ile sięga pamięć jednego pokolenia zazwyczaj, może jeszcze to drugie pokolenie, które jest, że tak powiem, pomiędzy, schodzi z głową do tyłu i pamięta o tym, o czym mówili im dziadkowie czy rodzice. Niekiedy też jako dzieci mogli doświadczyć tej traumy wojny. Natomiast pokolenie, które jest wychowane bez wojny, szuka adrenaliny i to już niejednokrotnie było pokazane w różnych pokoleniach, że ludzie, szczególnie młodzi, ale i ci starsi, którzy niekoniecznie byli związani z wojną, szukają pewnych takich zagadnień, aby się sprawdzić, aby pokazać, kto jest lepszy. Myślę, że to leży w naturze ludzkiej i tego nie będziemy w stanie chyba nigdy wykorzenić.
To znaczy, że nie dbamy o dziedzictwo historyczne?
No, dziedzictwo historyczne to jest jedna strona, natomiast pokazanie tu i teraz, kto rządzi, to jest inna strona medalu.
Wróćmy teraz do faktów. Jedną z najważniejszych konsekwencji II wojny światowej było przyłączenie do Polski tak zwanych ziem odzyskanych, na których oczywiście leży Stargard. Jako znawca historii naszego miasta, może pan zważyć, ile polskiego pierwiastka faktycznie zawiera się w mieście nad Iną? Innymi słowy, żyjemy w mieście polskim, czy tak naprawdę niemieckim? Bo taki pogląd też słyszałem z racji tego, że spuścizna na przykład architektoniczna to w przeważającej mierze dzieło naszych zachodnich sąsiadów.
To zależy, jak na to wszystko spojrzeć. Powinniśmy patrzeć znacznie głębiej. Ja jako archeolog mogę popatrzeć głębiej, jakby nie było. Wobec czego, jeżeli patrząc na historię naszej państwowości, uznamy, że w pierwszych latach naszej polskiej państwowości, czyli za czasów Mieszka I i Bolesława Chrobrego, myślę, że aż mniej więcej z przerwami do czasów Bolesława Krzywoustego, faktycznie Pomorze związane było z Polską w różnych konfiguracjach i pamiętajmy, że chrześcijaństwo na teren Pomorza Zachodniego również przyszło dzięki Bolesławowi Krzywoustemu, dzięki Polsce. To on sprowadził z Bambergu biskupa Ottona w 1124 roku i jak patrząc na dzielnicę Polski, była to jedna z najpóźniej ochrzczonych dzielnic. Natomiast później faktycznie za czasów Warcisława I, czyli pierwszego historycznego księcia pomorskiego, i tu powinniśmy pamiętać o pomorskiej historii, jest to historia trwająca ponad pół tysiąca lat. Rządziła jedna dynastia ponad pół tysiąca lat. Faktycznie ona w pewnym czasie zaczęła mówić zarówno językiem dyplomatycznym, jak i językiem ludności po niemiecku, ale wiązało się to z pewną wielką konsekwencją, która spotkała Europę w drugiej połowie XIII wieku tej części. Myślę tutaj o lokacji miast, o wielkiej kolonizacji niemieckiej, ale nie tylko niemieckiej, bo przybywali tutaj też Holendrzy, Fryzyjczycy, Westfalczycy, czyli te mniejsze narodowości, które faktem w części później związały się z cesarstwem niemieckim narodu, czyli z cesarstwem niemieckim rzymskim. Natomiast w konsekwencji po traktacie westfalskim w 1648 roku część Pomorza Wschodniego ze Stargardem, czyli tak zwane Pomorze Tylne, Koszalin i Słupsk, dostały się w ręce Brandenburgii, w konsekwencji do Prus, które powstały w 1701 roku, a pamiętajmy, że strona zachodnia Pomorza, czyli Szczecin Stralsund, bo to pomoże, patrzymy w granicach dawnych księstwa, należało do Szwecji. I taka Rugia na przykład w 1815 roku jeszcze należała do Szwecji, dopiero w trakcie Kongresu Wiedeńskiego dostała się do Prus. Także nie jest to wcale historia taka prosta, a z drugiej strony spuścizna architektoniczna faktycznie jest tylko i wyłącznie, możemy zawdzięczać nacji niemieckiej, natomiast niekoniecznie ta nacja utożsamiała się na równi z dzisiejszymi, powiedzmy, Niemcami jako narodem, ponieważ uważali siebie przede wszystkim za Stargardzian, po drugie za Pomorzan i dopiero trzecie to byli Niemcy.
Jak już jesteśmy przy spuściźnie architektonicznej, biorąc pod uwagę skalę zniszczeń Stargardów w wyniku działań wojennych, mamy na myśli oczywiście II wojnę światową, jak ocenia pan poziom jego odbudowy? Chodzi oczywiście głównie o zabytki.
Jak wiadomo, w 1947 roku była inna wizja odbudowy miasta. Jeszcze ona przełamywała się na przełomie lat 40. i 50. Chciano wrócić do pierwotnego układu architektonicznego. Nawet zabezpieczono większość fasad zabytkowych kamienic na terenie Starego Miasta. Jak wiemy, ostatecznie odbudowane mamy dzisiaj dwie kamienice tak naprawdę z tego dawnego układu, czyli Szkoła Muzyczna i Księżnica Stargardzka. Oczywiście plus kamienice odbudowane w latach 60-66 przy rynku Starego Miasta, łącznie z ratuszem. Plebania była nieuszkodzona, wobec czego te budynki stoją nienaruszone do dzisiaj. I tak naprawdę z tego zabytkowego, bo nie mówię o kamienicach XIX-XX-wiecznych, których jeszcze kilka jest, na terenie Starego Miasta, to jest wszystko. Odbudowa, która się odbyła głównie w latach 60. i 70., to jest konsekwencja pewnego planu architektonicznego, który pojawiał się dla ziem zachodnich, ale nie tylko, bo przypomnę, że i północne ziemie, czyli tutaj okolice Gdańska też trzeba wziąć pod uwagę, to są plany, które zupełnie modernizują architekturę. Były to, można powiedzieć, plany związane z modernistyczną architekturą. Nie chcę używać słowa socrealistyczną, ponieważ to jest już czas po tym boomie socrealistycznym, który znamy chociażby z punktu widzenia Warszawy, tak? Aleja Solidarności w Warszawie i wiele innych ulic, czyli te stalinowce tak zwane, które powstawały w tamtym czasie. Natomiast co jest złego jakby w krajobrazie architektonicznym Starego Miasta, to to, że bloki mieszkalne, bo nie można ich nazwać kamienicami, zostały zbudowane w większości łamiąc zasadę siatki ulic. To znaczy mówi się o tym, że oczywiście Stare Miasto ma zachowaną siatkę ulic, ale pierzeje tych kamienic wcale nie leżą w stosunku do ulic tak, jak się należało, tak? Czyli w tym momencie prostopadle, tak? One są, przecinają całe kwartały. Można powiedzieć, że historycznie wszystkie działki zostały skomasowane i ta kamienica, tak jak zresztą to byśmy popatrzyli skomasowanie gospodarki, to poniekąd tak ten budynek komasuje wszystkie dawne działki historyczne, które leżały przy jakiejś ulicy i zbudowane jest zazwyczaj od jednej do drugiej ulicy.
To co robić? Wyburzać?
Nie, no dzisiaj jakby, no myślę, że to by było zupełnie bez sensu, było to marnotrawienie pieniędzy publicznych, ale i nawet prywatnych. Natomiast myślę, że to jest kwestia odpowiedniego zagospodarowania, przede wszystkim zmienienia wizerunku, który już się zmienia, tak czy inaczej kolorystycznie. Pamiętajmy, że przecież jeszcze tak niedawno to wszystko było monochromatyczne, mdłe. Nie przypominało takiej ciepłej przestrzeni, w której mieszkamy. Zieleń tutaj odgrywa bardzo ważną rolę i myślę, że dzisiaj to się zmienia.
Bieżący rok stanowi pewien przełom w kontekście ważnych dla miasta dat. Z kalendarza zniknął 5 marca jako Dzień Wyzwolenia Stargardu przez Armię Radziecką. Pojawia się za to 12 maja, Dzień Pionierów Stargardu, a więc już niebawem. Przecież już Winnetou uczył, żeby kochać czerwonego brata, tu taki numer.
No, myślę, że Winnetou miał co innego na myśli i chodziło o innych czerwonych braci. Natomiast no, 12 maja... Nie ukrywam, że w muzeum od dawna jakby rozmawialiśmy na ten temat, czy data 4-5 marca 1945 roku jest na tyle ważna dla nas jako polskich Stargardzian, co data związana z, po prostu z przejęciem miasta przez polską administrację i nastaniem tej polskiej administracji w mieście, bo to przecież my, Polacy, ludzie wywodzący się z różnych byłych kresów, ale nie tylko z serca Rzeczpospolitej, przyjechali do Stargardu i odbudowywali to miasto z wielkim trudem tak naprawdę, bo trzeba pamiętać o tym, że Rosjanie mimo tego, że miasto zniszczyli, to jest jeszcze częściowo ograbili, wywożąc wiele rzeczy w głąb Rosji. Również dla nas ważnych kulturowo, tutaj myślę przede wszystkim o zabytkach.
Przed nami zatem 12 maja, czas, kiedy narodziła się polska państwowość właśnie w Stargardzie. To święto już raptem za kilka dni. A naszym gościem był Marcin Majewski, dyrektor Muzeum Archeologiczno-Historycznego. Bardzo dziękuję za cenną lekcję.
Dziękuję serdecznie.
Rozmawiał Paweł Bieg.